Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie w 9. Pełni Literatury. Pełni szczególnej, bo jej premiera odbywa się w wieczór Wigilii Bożego Narodzenia. Wieczór, o którym też możemy pomyśleć, że jest wieczorem pełni. Wieczorem pełnym znaczeń, pełnym wspomnień, pełnym emocji, uczuć. Czasem pełnym pustki, bo nie zawsze są to znaczenia, wspomnienia i emocje dobre. Natomiast z pewnością jest to wieczór, który łączy to wszystko i łączy też naszą kondycję, obecną kondycję ludzi dorosłych i nas sprzed lat jako dzieci. Na ten wieczór pełni znalazłem dla nas właśnie wiersze, które próbują spojrzeć na świat oczami dziecka. Będzie to cykl Czesława Miłosza Świat, poema naiwne. Bardzo zachęcam do wysłuchania. Świat, poema naiwne to są bardzo proste wiersze, ale jest to chyba najambitniejszy projekt poetycki Miłosza. Te wiersze znalazły się w tomie Ocalenie wydanym w 1945 roku jako jedna z pierwszych polskich książek wydanych po wojnie, a powstały właśnie w czasie II wojny światowej. Powstały w 1943 roku w Warszawie, w miejscu i w czasie, które sam Miłosz nazywał jakimś dnem okupacji. To jest rok zbiorowych egzekucji na ulicach Warszawy jesienią, to jest rok powstania w getcie wiosną. To jest straszny rok dla tego miasta i dla mieszkających tutaj ludzi, rok takiego szczytu terroru. W rozmowach z Renatą Gorczyńską Miłosz mówił o tym tak. Utwór był napisany w okropnych okolicznościach, ale wystarczyło aktu magicznego, ażeby opisywać właśnie na przekór, ponieważ świat jest taki, że właściwie powiedzieć o nim cokolwiek to trzeba byłoby krzyczeć, a nie mówić. Więc właśnie na przekór postanowiłem napisać o świecie, jaki powinien być. Jest to operacja ironiczna, ale jest to też operacja filozoficzna. Odpowiedź na konieczność odbudowy świata, obrony świata. I tak jak wszyscy poeci okresu wojny i okupacji właściwie odwoływali się do tego motywu dojrzałości, zbyt wczesnej dojrzałości, odwróconej edukacji, końca dzieciństwa. Tak Miłosz postanowił pójść w stronę odwrotną, pójść od dojrzałości do dzieciństwa, spojrzeć na świat oczami dziecka. Odnalazł też inspiracje filozoficzne tego aktu, pisał o XVII-wiecznym poecie, pisarzu Tomasie Traernie i o jego wizji antropologicznej następujące słowa. Jesteśmy zdolni poznać, czym było życie w raju. Maluczcy są niewinni i dlatego ich pięć zmysłów wchłania świat taki, jaki jest naprawdę w jego pięknie. Ziemia jest rajem. Tylko człowiek, kiedy wskutek grzechu traci niewinność, przestaje o tym wiedzieć. Jednakże jeśli zyska świadomość swego bogactwa i zło w sobie pokona, osiągnie cel swego istnienia, czyli niewinność powtórzoną i znów jak w dzieciństwie znajdzie się w raju. To jest właściwie definicja tej operacji, którą Miłosz podjął w świecie poemach naiwnych. Jest to hymn ku czci świata, hymn człowieka naiwnego, hymn człowieka, który chce odzyskać niewinność, chce pokonać w sobie zło. Baczyński prosił, jeno, wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne. To jest poezja, która wyjmuje szkło bolesne z oka i pokazuje inną rzeczywistość. Rzeczywistość równie prawdziwą. Żeby skomplikować jeszcze tę sytuację, to dodajmy, że cykl Świat, poema naiwne został w tomie Ocalenie zestawiony z bardzo ciemnymi, tragicznymi wierszami, które trafiły potem do antologii polskiej poezji i są jednymi z najbardziej przejmujących i takich ważkich moralnie utworów dotyczących doświadczenia wojennego. Mam na myśli wiersz Biedny chrześcijanin patrzy na getto, wiersz Campo di Fiori, cykl pieśni Adriana Zielińskiego. Miłosz rozumiał więc całą dwuznaczność pisania wierszy świata, ale rozumiał też, że kształtują one właśnie doświadczenie pełni razem z głosami biednych ludzi. U Williama Blake'a znalazł takie dwa cykle, pieśni niewinności i pieśni doświadczenia, więc właśnie świat byłby tymi pieśniami niewinności. Ale pisze je człowiek, który niewinny nie jest i jego świat też niewinny nie jest. Więc on, pisząc je, wraca do jakiejś rzeczywistości pierwotnej w życiu ludzkim. Ta rzeczywistość jest tylko w dzieciństwie, może w życiu w ogóle wszystkich stworzeń. Oczywiście możemy też o tym myśleć jako o pewnym projekcie teologicznym, o opisie drogi z raju do raju, o powrocie do raju, o jakimś jedynym możliwym powrocie do raju. Więc Świat, poema naiwne jest cyklem niezwykle ambitnym, jest cyklem może wręcz samobójczo ambitnym, bo grającym o wszystko właściwie. I myślę też, że może on być wyjątkiem w historii literatury, napisanym w piekle hymnem na cześć świata jako raju, tekstem, który próbuje bronić świata. Po tym wstępie może warto, abyśmy wreszcie świata posłuchali, aby nas Miłosz poprowadził tymi wierszami w tę rzeczywistość niewinności odzyskanej. Pierwszy z 20 wierszy, z których składa się Świat, poema naiwne, nazywa się Droga. Droga. Tam, gdzie zielona ściele się dolina i droga trawą zarosła na poły, przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna, dzieci wracają do domu ze szkoły. W piórniku, który na wskroś się otwiera, chroboczą kredki wśród okruchów bułki i grosz miedziany, które każdy zbiera na powitanie wiosennej kukułki. Berecik siostry i czapeczka brata migają między puszystą krzewiną, sójka skrzekocząc po gałęziach lata i długie chmury nad drzewami płyną. Już dach czerwony widać za zakrętem. Przed domem ojciec, wsparty na motyce, schyla się, trąca listki rozwinięte i z grządki widzi całą okolicę. Jest w tym wierszu już właściwie wszystko, co będzie w cyklu Świat. Jest przede wszystkim ta tradycyjna, rymowana, regularna forma, ale forma realizowana ze świadomością już wszystkich chyba dokonań awangardy. Forma realizowana bardzo subtelnie, nie do końca stylizacyjna, ożywiona przez Miłosza. To jest pierwszy wymiar. Wielka muzyczność tych wierszy, taka muzyczność uwodząca, muzyczność, która oplata nas, rzeczywiście prowadzi, tak jak flecista z opery Mozarta. Właśnie prowadzi drogą, prowadzi przez rzeczywistość, która składa się z mikrokosmosów i która jest schierarchizowana. Jest droga, jest dolina, która jest szerszą rzeczywistością, ale jest za chwilkę trawa, jest gaj, ale jest piórnik, który niosą dzieci w tornistrze. Właśnie tornister, piórnik. No, to jest jakaś wariacja na temat takiego szkatułkowego układu świata. W kosmosie zawierają się coraz mniejsze i mniejsze i mniejsze fenomeny i każdy z nich jest wpasowany w swoje miejsce. Każdy z nich jest nasycony sensem. Do tego jeszcze wrócimy. I oczywiście w tym świecie są ludzie. Jest ta para dzieci jak z oleodruku z aniołem stróżem, tylko bez anioła. One sobie wracają po prostu do domu ze szkoły. Ale oczywiście jest tam też religijna figura. Ten ojciec, który wsparty na motyce schyla się, trąca listki rozwinięte. Ojciec ogrodnik to jest oczywiście Bóg. I z grządki całą widzi okolicę. Nic nie umknie jego wzrokowi. On czuwa nad wszystkim. Dzieci mogą być bezpieczne. To bardzo piękny obraz, bardzo sugestywny obraz, który już jest zaprojektowany i rzucony właściwie na cały cykl Świat poema naiwny. I ja może nieco odwrócę kolejność tego cyklu, ośmielę się to zrobić i przeczytam teraz dwa inne teksty o przestrzeni, które rysują bardzo podobną wizję, jak robi to Droga. Miłosz w innym miejscu cyklu je wstawił, jakby przypominając, o co chodzi, jak powinniśmy patrzeć na świat w tej wizji autora świata. Pierwszy wiersz to jest bardzo znany wiersz, Przypowieść o maku, a drugi Przy piwoniach, mniej znany znacznie, ale bardzo, bardzo piękny. Proszę posłuchać. Przypowieść o maku. Na ziarnku maku stoi mały dom. Pieski szczekają na księżyc makowy. I nigdy jeszcze tym makowym psom, że świat jest większy, nie przyszło do głowy. Ziemia to ziarnko, naprawdę, nie więcej, a inne ziarnka planety i gwiazdy. A choć ich będzie chyba 100 000, domek z ogrodem może stać na każdej. Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie, dzieci biegają i mak się kołysze, a wieczorami o księżyca wschodzie psy gdzieś szczekają. To głośniej, to ciszej. Świat jest makówką, ale świat jest pełen makówek, które się kołyszą w polu, dzieci biegają wśród nich. Jesteśmy wpisani w tajemniczą, niezwykłą, hierarchiczną rzeczywistość, w której w makówce otwiera się następna i następna i następna. I ziemia to ziarnko, naprawdę nie więcej. Nie jest tutaj zdaniem, które mówi o tym, że marność nad marnościami to jest nasz świat, tylko mówi o jakimś wpisaniu go w doskonałą harmonię rzeczywistości. Przy piwoniach. Piwonie kwitną, białe i różowe, a w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, gromady żuczków prowadzą rozmowę. Bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. Matka nad klombem z piwoniami staje, sięga po jedną i płatki rozchyla i długo patrzy w piwoniowe kraje, dla których rokiem bywa jedna chwila. Potem kwiat puszcza i co sama myśli, głośno i dzieciom i sobie powtarza. A wiatr kołysze zielonymi liśćmi i cętki światła biegają po twarzach. Myślę, że warto spojrzeć tutaj na ten moment i na ten wątek piwoniowych krajów, dla których rokiem bywa jedna chwila. Nie tylko przestrzeń jest jakąś przestrzenią kryjącą w sobie jeszcze inne i jest relatywną nie tylko naszą, ale też relatywny jest czas. W piwoniowych krajach czas płynie inaczej. W kosmosie czas płynie inaczej. Wszystko, w czym jesteśmy, jest jakimiś kategoriami ludzkiego tylko postrzegania i jeśli się oddalimy od nich na moment, to odnajdziemy inny sposób myślenia o świecie. To chyba Miłosz chce nam powiedzieć. Wróćmy znowu do początku cyklu. Wiersz drugi nazywa się Furtka. Proszę posłuchać. Furtka. Potem ją całą chmiel gęsty owinie, ale tymczasem jest tego koloru, co liście lilii wodnych na głębinie, zrywane w świetle letniego wieczoru. Sztachety z wierzchu malowane biało, białe i ostre, zawsze jak płomyki. Dziwne, że ptakom to nie przeszkadzało. Raz nawet usiadł na nich gołąb dziki. Klamka jest z drewna, gładka, tak jak bywa drzewo wytarte ujmowaniem ręką. Pod klamkę lubi skradać się pokrzywa, a żółty jaśmin jest tu latarenką. W wierszu tym rzeczywiście udało się Miłoszowi spojrzeć na świat oczami dziecka. Furtka ma kolor lilii wodnych na głębinie, zrywanych w świetle letniego wieczoru. Jest to jakieś niezwykłe, że na sztachetach jest w stanie usiąść ptak. On się tam mieści, jest w stanie się ich chwycić. Klamka z drzewa wytartego dotykaniem ręki, jaka ona jest nasycona, jaka ona jest niezwykła. Zobaczenie tego, pokazanie tego, to jest powrót do dzieciństwa, to jest powrót do pierwotnego spojrzenia na świat i pierwotnej percepcji świata. Ten powrót, o który chodzi w cyklu Miłosza. On prowadzi do dość abstrakcyjnego w pierwszej chwili ośrodka tych wierszy, tego cyklu, ale pisanie tych dziwnie naiwnych wierszyków o tym, że gołąb usiadł na furtce, prowadzi do bardzo poważnego momentu świata, prowadzi do wierszy Wiara, Nadzieja, Miłość, które są próbą redefinicji treści cnót ewangelicznych, trzech cnót ewangelicznych wiary, nadziei i miłości. Są próbą innego spojrzenia na te trzy wartości. Wiara. Wiara jest wtedy, kiedy ktoś zobaczy listek na wodzie albo krople rosy i wie, że one są, bo są konieczne. Choćby się oczy zamknęło, marzyło, na świecie będzie tylko to, co było, a liść uniosą dalej wody rzeczne. Wiara jest także, jeżeli ktoś zrani nogę kamieniem i wie, że kamienie są po to, żeby nogi nam raniły. Patrzcie, jak drzewo rzuca długie cienie. I nasz, i kwiatów cień pada na ziemię. Co nie ma cienia, istnieć nie ma siły. A więc wiara nie ma tutaj nic wspólnego z prawdami credo. Jest wiarą w dwie bardzo pierwotne rzeczy. Wiarą w konieczność istnienia tego, co istnieje, i wiarą w celowość tego, co się zdarza, nawet jeśli to jest coś złego. Kamienie są po to, żeby nogi nam raniły. Podobną wizję przynosi nadzieja. Nadzieja to nie jest nadzieja eschatologiczna. Nadzieja. Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem. I że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno. Gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli, jeszcze kwiat nowy i gwiazdkę niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że oko nas łudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje, ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje, jakby porwały go ręce złodziei. Więc miłoszowska nadzieja dotyczy spraw doczesnych, dotyczy miejsca człowieka w świecie, że jest on w stanie z tym światem obcować, że jest on w stanie traktować go jak prawdziwy, a siebie samego jako jego część. Jest w tym może sprzeczność, bo wiersze Miłosza pokazywały tajemniczość tego, co otacza człowieka. To dziecko widziało wokół same dziwy, same tajemnice. To dziecko było małym bardzo elementem tej ogromnej układanki i mogło czuć, że nie rozumie, mogło czuć, że jest za dużo wokół niego. Natomiast nadzieja mówi właśnie coś zupełnie innego. Mówi, że wzrok, dotyk ani słuch nie kłamie. Mówi, że człowiek stoi w bramie ogrodu. Ten obraz może określić ludzką kondycję, ale poczucie to kształtuje zachwyt, a przynajmniej zaciekawienie, co za tą furtką ogrodu może być, i świadomość, że można wejść do tego ogrodu, że to jest nasze miejsce. To bardzo piękna nadzieja i zapowiada kolejny wiersz tego cyklu, kolejną realizację spojrzenia na cnotę ewangeliczną, reinterpretacji cnoty ewangelicznej nie w sensie heroicznym. Wiersz miłość. Miłość. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy. Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, ze zmartwień różnych swoje serce leczy. Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu. Wtedy i siebie, i rzeczy chcę użyć, żeby stanęły w wypełnienia łunie. To nic, że czasem nie wie, czemu służyć. Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Zawsze uważałem, że początek tego wiersza jest dość mylący. Miłość to znaczy popatrzeć na siebie tak, jak się patrzy na obce nam rzeczy, bo słowo miłość jakoś implikuje wzajemność, istnienie tej drugiej osoby, więc popatrzeć na siebie to jest popatrzeć na siebie nawzajem. O dziwo, wiele osób, z którymi o tym wierszu rozmawiałem, a rozmawiałem z kilkoma, no powiedzmy, zawsze rozumiało ten wiersz właściwie, zawsze rozumiało ten początek właściwie, że to chodzi o popatrzenie na siebie samego i że chodzi tutaj o miłość inną niż miłość do kogoś, bo jeśli miłość ma nam dać świadomość, że nie jesteśmy kimś szczególnym, albo inaczej, że wszystko jest bardzo szczególne, a my jesteśmy jedną z rzeczy wielu, no to jest to wiersz o miłości do rzeczywistości, o wpisaniu w kosmos rzeczy, kosmos istnień. Oczywiście to jest taka świadomość, która może leczyć poczucie wyalienowania, może leczyć samotność i może inspirować pragnienie ukazania tej jedności. Wtedy i siebie, i rzeczy chcę użyć, żeby stanęły w wypełnienia łunie, pisze Miłosz. Jakże to jest inna interpretacja od interpretacji heroicznej, bo pamiętamy, że ewangeliczna cnota miłości została zdefiniowana też przez Chrystusa w słowach: nie ma większej miłości, jak ktoś oddaje życie swoje za przyjaciół swoich. To jest wzorzec miłości, który nam przedstawiono. Miłość w świecie, w poemach naiwnych Miłosza jest zupełnie inna. I chyba nie przypadkiem zaraz po wierszu Miłość następuje wiersz Wyprawa do lasu, który bodajże jako jedyny jest tutaj wierszem o wspólnocie. Nie wspólnocie człowieka i świata, tylko o wspólnocie wszystkich ludzi, o konieczności wzięcia się za ręce. Posłuchajmy tego tekstu. Wyprawa do lasu. Drzewa ogromne, że nie widać szczytu. Słońce zachodząc różowo się pali. Na każdym drzewie jakby na świeczniku. A ludzie idą ścieżką. Tacy mali. Zadrzyjmy głowy. Weźmy się za ręce, żeby nie zgubić się w trawach jak w boże. Noc już na kwiaty nakłada pieczęcie i z góry spływa kolor po kolorze. A tam nad nami uczta, dzbany złota, czerwone wina w osinowej miedzi i wiezie dary powietrzna karoca dla niewidzialnych królów czy niedźwiedzi. Znamy już te przestrzenie świata, tę malowaną przez Miłosza hierarchiczność. Są drzewa, jest las i ścieżka, i ludzie, i trawy, i niebo, i kosmos. Ale po raz pierwszy chyba jest to przestrzeń przytłaczająca. Ci ludzie są właśnie tacy mali. tacy potrzebujący siebie nawzajem. Myślę, że nie ma świata Miłosza bez tego poczucia związania z tymi, z którymi idziemy po tej ścieżce. Z tymi, z którymi relacja nasza nie jest przypadkowa, o czym mówił wiersz Wiara. Widzimy więc, że cykl Miłosza tak bardzo poświęcony zewnętrznemu światu, tak bardzo poświęcony sobie samemu, że wiersz pod tytułem Miłość nie dotyczy tej drugiej osoby, tylko właśnie spojrzenia na siebie. Widzimy, że ten cykl prowadzi mimo wszystko do innego człowieka, prowadzi mimo wszystko do konieczności bycia we wspólnocie, bycia razem po to, aby czuć się w tym świecie u siebie i aby czuć się w tym świecie komfortowo. Jednak tą ścieżką powinno się iść, trzymając kogoś za rękę. Proszę Państwa, punktem dojścia cyklu Świat jest wiersz, który jeszcze raz tłumaczy tę perspektywę. Miłosz już wszystko powiedział, wszystko narysował, wszystko objaśnił. Miłosz już wszedł do świata, wrócił do świata niewinności. Jeszcze raz próbuje wytłumaczyć, co się stało. Próbuje wytłumaczyć, dlaczego ten świat jest taki, jaki jest. Że on rzeczywiście jest taki. Próbuje wytłumaczyć swą technikę, by tak rzec. To jest wiersz Słońce, kończący cykl Świat. Słońce. Barwy ze słońca są. A ono nie ma żadnej osobnej barwy, bo ma wszystkie. I cała Ziemia jest niby poemat, a słońce nad nią przedstawia artystę. Kto chce malować świat w barwnej postaci, niechaj nie patrzy nigdy prosto w słońce, bo pamięć rzeczy, które widział, straci. Łzy tylko w oczach zostaną piekące. Niechaj przyklęknie, twarz ku trawie schyli i patrzy w promień od ziemi odbity. Tam znajdzie wszystko, cośmy porzucili. Gwiazdy i róże, i zmierzchy, i świty. Jeszcze raz przypomina tutaj Miłosz, jak ważna jest pamięć rzeczy, które widzieliśmy. Fakt, że świat składa się z rzeczy, które widzieliśmy właśnie i że należy spojrzeć w dół, należy spojrzeć w głąb, należy spojrzeć na rzecz małą po to, aby objąć rzecz wielką. Nie można opisywać świata, patrząc prosto w słońce. Trzeba ten promień słoneczny zobaczyć w ziemi, zobaczyć go w trawie, zobaczyć cętki światła na ludzkich twarzach. To jest ta perspektywa, spojrzenie, do którego zachęca nas Miłosz. Jak Państwo widzą, te wiersze się nie zestarzały. Myślę, że nie zestarzały się właśnie dlatego, że są tak niezwykle tradycyjne w formie, a przecież starzeje się najszybciej nowoczesność. Natomiast nie zestarzały się dlatego, że jest w nich ten bardzo autentyczny poryw obrony sensu, obrony piękna, obrony wartości, obrony celowości tego, co się zdarza. To jest potrzeba uniwersalna, niezwiązana z tym czasem, w którym powstały te wiersze, a pod wierszem Słońce jest adnotacja Warszawa 1943, to jest potrzeba, która będzie zawsze i którą my chyba bardzo głęboko z Miłoszem dzielimy. Możliwe, że w taki wieczór jak wieczór Wigilii Bożego Narodzenia, takie dni jak te dni zimowe związane ze świętami, w których przeżywamy pełnię uczuć bardzo różnych i których myślimy również o tym podłym wymiarze rzeczywistości. Możliwe, że potrzebne są właśnie wiersze przypominające o świecie jako raju. To dobrze, że Miłosz obok głosów biednych ludzi, obok tych pieśni doświadczenia napisał te swoje pieśni niewinności napisał Świat, poema naiwne. One zostaną. To jest taki cykl, który w moim głębokim przekonaniu zmienia nieco świat. To znaczy, kiedy go nie było na świecie, było mniej piękna i mniej dobra i mniej sensu, które tutaj zostały pomnożone. Proszę Państwa, cieszę się, że Państwo wysłuchali kolejnego, 9. odcinka Pełni Literatury. Bardzo dziękuję. Zapraszam na 10. odcinek naszego podcastu za 2 tygodnie. Życzę Państwu bardzo miłego wieczoru. Życzę miłych wieczorów. Życzę wesołych świąt. Do usłyszenia.